Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, na ostatnim naszym spotkaniu skupiliśmy się na temat, ten, który był bieżący, czyli na temat wojny i na ten temat, w jaki sposób Kościół to postrzega, w jaki sposób Kościół to traktuje. To jest jedno. Natomiast w dniu dzisiejszym chciałbym, żebyśmy, skoro już zaczynamy powoli wchodzić w tajemnicę Wielkiego Tygodnia, czyli męki Pana Jezusa, chciałbym, żebyśmy odnieśli się trochę do takiej głębi duchowości, czyli do tego, o czym mówi Kościół w temacie właśnie męki Pana Jezusa. Zobaczmy, mamy takie nabożeństwo w Kościele, które jest dość trudne do przeżywania, choć dzisiaj zaskoczyła mnie jedna osoba, jeden kandydat z bierzmowania, który powiedział do mnie, że to jest jego ulubione nabożeństwo. Chodzi mi o gorzkie żale. To nabożeństwo jest trudnym nabożeństwem, bo rzeczywiście jest to nabożeństwo, które z jednej strony wiąże się ze śpiewem, ale z drugiej strony z rozważaniem męki Pana Jezusa, a to jednak nie jest takie proste. Też trudno jest nam czasami odnaleźć się w tym, dlaczego to mamy robić, dlaczego mamy się skupiać rzeczywiście na temat męki Pana Jezusa. I no, w tym gronie, w którym tu jesteśmy, myślę, że czasami może się pojawić pytanie, a po co ksiądz takie rzeczy mówi, skoro dla nas jest to zrozumiałe. Okazuje się, że chciałbym, żebyśmy uświadomili sobie jedno, że w Kościele znajdują się takie dwa elementy albo dwa skrzydła, które są nieodzowne, jeśli chodzi o zdrową duchowość. Pierwsze, korzeniem wszystkiego jest pasyjność, czyli zbudowanie na męce Pana Jezusa. O tym będziemy sobie mówić w późniejszym czasie, na razie tylko tak instruuję. A drugim elementem jest maryjność. Jest to, co jest zbudowane na Jezusie Chrystusie. I dlatego pamiętacie w zeszłym roku, choćby przy okazji Różańca, analizując list Jana Pawła II o Różańcu, mówiliśmy o tym, że Różaniec jest rozważaniem, jest kontemplacją oblicza Pana Jezusa. Nie jest skupieniem na Matce Bożej, ale właśnie jest rozważaniem oblicza Pana Jezusa. I jeśli mówimy o tych dwóch skrzydłach, o tej pasyjności i maryjności, to musimy się zapytać, dlaczego w takim razie albo po co potrzebna jest dla nas pasyjność. A no okazuje się, że pasyjność jest sposobem poukładania swojego człowieczeństwa. Taki element drobny, a jednak okazuje się bardzo istotny. Co mam na myśli? Może i to nasze spotkanie będzie miało trochę charakter taki delikatnie psychologiczny, ale nie da się tego obejść i Kościół jasno o tym mówi, tak żebyśmy zrozumieli, jaki jest zamysł Pana Boga. Otóż jest taka dziedzina w naszym życiu, która nazywa się uczucia albo emocje. Bo to jest zamiennie używane. To nie jest coś takiego, co nie dotyczy jakiejś grupy ludzkiej. Wszyscy to mamy, czy to są kobiety, czy to są mężczyźni. Nie wszyscy z tego potrafimy korzystać. Albo inaczej, niektórzy traktujemy ten element, powiedzmy, jako coś, co jest jakimś zagrożeniem albo objawem jakiejś słabości. Tymczasem w momencie, kiedy się to odrzuca, to oprócz tego, że są pewne konsekwencje ludzkie, o których za chwilę powiem, to jeszcze mamy do czynienia ze wzgardzeniem darem Bożym. Bo emocje są wprost darem Bożym. To jest coś, czym Bóg nas obdarzył. Zwróćmy uwagę, na przykład przypomnijmy sobie, skoro Jezus jest doskonałym człowiekiem, to przypomnijmy sobie historię choćby z tego momentu, gdy Jezus przychodzi do grobu Łazarza, gdzie dwukrotnie mamy do czynienia z Jego emocjami. Mamy do czynienia z tym, że Jezus się wzruszył albo zapłakał. A przypomnijmy sobie moment w Jerozolimie, kiedy to Jezus widzi w Jerozolimie sprzedających w świątyni, robi sobie bicz ze sznura i ich wyrzuca. To są emocje. To nie jest nic obojętnego. Chrystus nie jest kimś, kto w tym momencie nie jest człowiekiem. On jest nawet w tej rzeczywistości człowiekiem. Ale jeśli mielibyśmy się pofatygować właśnie w temacie związanym z naszymi emocjami, to musimy wiedzieć, że emocje, albo inaczej pragnieniem Pana Boga, nie jest to, abyśmy je tylko przeżywali, to znaczy czuli. Bo pojawia się coś takiego, że zaczynamy reagować albo postępować według emocji. Nie wiem, ktoś nas zdenerwował i zaczyna się moje działanie. Później usprawiedliwiamy się, że on mnie zdenerwował, dlatego tak wystąpiłem albo tak zrobiłem. Nie wiem, jestem w jakimś stanie emocjonalnym trudnym, więc powiem sobie, nie mogę nic zrobić, dlatego że właśnie takie coś przeżywam. Tylko że jest pewien problem. Emocje są informacją o nas, a nie są czymś, co ma nam utrudnić życie. Są informacją, że coś się w nas dzieje, że jest jakaś sprawa, z którą trzeba się zmierzyć. I teraz w momencie, kiedy po pierwsze, jeśli chodzi o dobre i mądre przeżywanie tych emocji, bo w Kościele używamy takiego stwierdzenia jak sublimacja uczuć. To jest też psychologiczne określenie. Sublimacja uczuć to jest uczłowieczenie. Czyli sprawienie, że to, co przeżywam, staje się moje. Zaczynam to rozumieć, zaczynam z tego korzystać. Zaczynam traktować to jako dar Boży. I teraz, abyśmy mogli do tego dojść, to trzeba pewne takie elementy jakby spełnić, żebyśmy mogli te uczucia w pewien sposób właśnie uczłowieczyć. Po pierwsze, trzeba o nich wiedzieć, czyli wiedzieć o tym, że takie są. Nie są negatywne i nie są pozytywne. Nie mamy czegoś takiego, bo wszystkie są pozytywne. Wszystkie pochodzą od Boga. Mamy te, które chcemy i są dla nas miłe i przyjemne, i te, których byśmy nie chcieli, a które są dla nas trudne albo czasami nawet bardzo kłopotliwe. I na przykład takimi emocjami, które są właśnie tymi, nazwalibyśmy to troszeczkę takimi ala pozytywnymi, takimi, które są na przykład dla nas miłe, przyjemne, to jest choćby nawet miłość, to jest dobroć, to jest życzliwość. Te wszystkie, którym objawiamy się nawet względem innych ludzi, przy których my się czujemy dobrze. Natomiast są takie uczucia, które na przykład są dla nas trudne. I na przykład pojawiają się takie rzeczy jak nienawiść, jak wstręt, jak lęk, jak strach, jak niechęć, jak zazdrość, zawiść, gniew, złość, pogarda. To nie są rzeczy, które są złe. Dlatego, że emocje nasze, uczucia nasze nie są w ogóle grzechem. One się pojawiają we mnie, ale dopiero co ja pod ich wpływem zrobię, dopiero wtedy jest moim czynem, czyli jest moim grzechem. Więc uczuć się nie spowiadamy. Więcej, nawet takimi pozytywnymi albo takimi chcianymi uczuciami mogą oprócz miłości, mądrości jest przyjaźń, zapał, wdzięczność, wielkoduszność. To są rzeczy, które wszystkie pochodzą od Boga. I teraz co się stanie w momencie, kiedy je, a tak często się zdarza, kiedy je spychamy? To dotyczy między innymi naszych panów. Mężczyźni mają wkodowane coś takiego, co jest od dziecka mówione, że chłopiec nie może płakać, powinien sobie dać radę sam z siebie. Kobieta ma tę łatwość, pójdzie do koleżanki, do swojej krewnej, wypłacze się, powie. Natomiast mężczyzna nie. Gdzieś tam w sobie będzie to nosił, przeżywał i niestety, ale proszę mi uwierzyć, z tego powodu mamy naprawdę gro różnego rodzaju uzależnionych. Tych, którzy nie dają sobie ze sobą rady. To są rzeczy, które są nieprzeżyte. Sam osobiście spotkałem kiedyś mężczyznę, dokładnie proboszcza, z którym pracowałem kiedyś, a który nie dawał sobie rady ze swoimi emocjami, więc je wyparł, całkowicie zepchnął. Stał się tak zimny, że była taka sytuacja, sam byłem tego świadkiem, kiedy ten człowiek idzie razem ze mną, stajemy przed kościołem, ktoś tam, jakiś człowiek, jakiś parafianin, zwraca mu uwagę. On przytakuje, po czym obraca się, idziemy, wracamy na plebanię, on mówi: głupi człowiek, idiota. Ale to była taka postawa, nie? Postawa człowieka, który nie jest w stanie wczuć się w tą rzeczywistość. Nie jest w stanie wziąć na siebie, on ma po prostu zawsze dobry dzień. Budzi się, nie ma trudnego dnia. Tak łatwo jest to wyprzeć. A wiecie, co jest kosztem tego wyparcia? W momencie, kiedy mamy do czynienia z człowiekiem, który przeżywa pewne rzeczy, jest tak zwanym introwertykiem, to wyparcie się swoich własnych uczuć, emocji powoduje między innymi stan depresji. Czyli takiego bardzo mocnego przygnębienia, niszczenia samego siebie, negacji siebie, nieakceptowania, zakompleksienia, kompleksów niższości, kompleksów pomniejszonej wartości. To jest u ludzi, którzy wypierają swoje emocje, a są introwertykami. W przypadku ekstrawertyków, ale nazwałbym to nawet, że w przypadku naszych panów także, przyczyną albo i skutkiem wyparcia tego wszystkiego jest agresja. A znacie takie sytuacje, prawda? Że kiedy pojawia się na przykład w małżeństwie sytuacja, że jak ktoś komuś nadepnie na odcisk, to pojawia się, że tam już nie ma słuchania. Tam jest po prostu jedno wielkie zarzucanie się słowami. Nawet czasami agresja sięgająca do tego, że w niektórych relacjach tu pojawia się nawet przemoc. Ale to pojawia się właśnie w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z osobami, które gdzieś wypierają swoją emocjonalność. Wtedy też towarzyszy, oprócz takiej agresji, mamy krytykanstwo, gorszenie się, dostrzeganie u innych tylko błędów albo oskarżanie się nawzajem. Więc popatrzmy, to są ludzkie objawy. A ze strony duchowej to mamy do czynienia z odrzuceniem daru Bożego. Więc popatrzmy, pierwszym takim elementem, który pomaga dobrze przeżyć to wszystko i przyjąć, jest rzeczywiście uświadomienie sobie, że takie emocje posiadamy. To jest po pierwsze. Druga sprawa to jest, każdy z nas je przeżywa. I teraz, kiedy zaczynamy na przykład w przypadku naszych emocji traktować je tylko zewnętrznie, czyli traktować je na zasadzie pojawiły się i koniec, to zaczynamy znowu wzgardzać tym i odpychać. Tymczasem trzeba je po prostu w sobie nazwać. Jeżeli czujesz, że się zdenerwowałeś, to i to dobrze zrobić, w przypadku nawet swojej relacji z Panem Bogiem, bo to nie chodzi o to tylko względem siebie, ale nawet powiedzieć, Panie Boże, ja po prostu czuję gniew. We mnie jest w tej chwili złość. Na tą relację, którą, albo na tą sytuację, którą w tej chwili widzę. Nie potrafię sobie z tym poradzić. Ale takie rzeczy się we mnie dzieją. I naprawdę to nie jest zgorszenie. To nie jest kwestia dotycząca tego, że Pan Bóg nie chce tego słuchać. Popatrzmy, marzeniem Pana Boga jest to, abyśmy byli tak świadomi siebie, abyśmy zrozumieli, że wszystko, co od Niego pochodzi, jest po coś. Jest dla nas darem. Trzecim rzeczą, która jest potrzebna nam do tego, abyśmy je dobrze przeżywali, to uświadomienie sobie albo zobiektywizowanie uczuć. To znaczy, po pierwsze musimy pamiętać, że nasze uczucia są subiektywne. To znaczy, one dotyczą mnie. Ja to przeżywam i niestety jestem też moimi uczuciami często obarczony. Często uczucia tak zwane albo emocje tak zwane trudne w nas budzą się na podstawie, i tu już jest troszeczkę bardzo trudna sytuacja, mianowicie trudne emocje biorą się z wszelkiego rodzaju zagrożeń człowieka, które dokonywały się od czasów jego niemowlęctwa, które się utrwaliły i rodziły się w ten sposób właśnie w człowieku jako takie emocje. I mamy do czynienia tutaj, bardzo duży wpływ na proces wychowawczy ma postawa mamy i taty. Dalej, nadmierne krytykanstwo, surowość. Dalej, nadmierne wymagania, wysoko postawione. Na przykład powiedzenie, dziecko przynosi piątkę, dlaczego nie szóstka? To wszystko często bez wyjaśniania, bez akceptacji. Trudność z wypowiedzeniem przez najbliższych słów mówiących o pozytywnych aspektach tego dziecka. Jesteś kochany, jestem z ciebie dumny, zależy mi na tobie, przynosisz mi dumę. Zawsze dasz radę. Postarasz się, jestem z tobą. Na pewno, słuchaj, bo w ciebie wierzę. To tworzy pozytywny obraz dziecka i to, że będę zawsze czuł się kochany i wartościowy. Przeciwieństwo tego to jest właśnie niestety, ale nie tylko kompleksy wszelkiego rodzaju, ale także patrzenie na siebie w sposób bardzo krytykancki, że nic ze mnie nie będzie, że do niczego jestem, że nie dam sobie rady. Nawet nie podejmuję pewnych wyzwań, bo się boję, bo mam w sobie poczucie lęku. I teraz obiektywizacja uczuć polega na tym, że uświadomienie sobie, że przyczyny takich działań były kiedyś, ale dzisiaj mamy już inny czas. Ja wtedy byłem dzieckiem, ja wtedy pewne rzeczy przeżywałem, ale dzisiaj jestem człowiekiem dorosłym. Mogę to zmienić. Czyli moje emocje nie muszą mną kierować. W Kościele mówi się o tym, w życiu duchowym mówi się o tym, że mamy do czynienia, tak jak w przypadku samochodu, mamy do czynienia z dwoma rzeczywistościami. Z kierownicą i z gazem. Gaz to są emocje, a kierownica to jest rozum. Bez jednego i drugiego się nie pojedzie. Jeśli mamy tylko kierownicę, no to nie ruszymy z miejsca. Jeśli nie mamy kierownicy, a mamy tylko gaz, to wylądujemy na pierwszym lepszym drzewie, na zakręcie. Więc popatrzmy, dwie rzeczy są tutaj bardzo ważne. Teraz emocje dają nam siłę do działania, albo nas przed czymś ostrzegają, natomiast poddane rozumowi są mądre, są właściwe, na właściwym miejscu. Czyli mamy do czynienia z obiektywizacją uczuć, czyli nazwaniem tego, że kiedyś tak było, ale dzisiaj mogę to zupełnie inaczej przeżywać. I teraz tak, w przypadku tego zobiektywizowania uczuć bardzo ważną pomocą, abyśmy dobrze je przyjęli i dobrze je zrozumieli, i dobrze je poukładali, Kościół mówi, że jest potrzebny drugi człowiek. I tutaj Kościół mówi w życiu wewnętrznym, mówi o czymś takim jak tu konieczna jest pomoc albo dobrego kierownika duchowego, albo dobrego przyjaciela, przyjaciółki, dobrego spowiednika, albo przełożonego wspólnoty, jeżeli mamy do czynienia z kimś, kto jest na przykład w zgromadzeniu zakonnym, czy też jakiegoś autorytetu, który jest w stanie mi pomóc. Bo żaden z nas nie jest specjalistą we własnej sprawie. Popatrzcie, w którymś momencie dałem taki sygnał, tutaj mówiłem, na temat tego, że mamy postanowienia wielkopostne i było tam pewne takie wyzwanie, że macie do dyspozycji kapłanów, którzy są wśród was. I można było wykonać to zadanie w postaci właśnie tej karteczki związanej z postanowieniami wielkopostnymi. I chodziło o to, żeby podejść do kapłana i pokazać, nie na zasadzie kontroli, tylko tego, czy ksiądz uważa, że to jest dobre. A może by ksiądz tutaj doprecyzował coś, pomógł, podpowiedział. Nie w ten sposób. Jedna osoba tylko przyszła do mnie. Może do księdza proboszcza więcej, bo ja to tak surowo wyglądam. Daj Panie Boże, że w innych miejscach jest to, ale popatrzmy, to jest korzystanie z darów, które Kościół nam dał. Ja sobie nie przypisuję tutaj swojej mądrości, swojego dobra. Nie, nie chcę. Ani nie będę nikomu tego wypominał. Ja tylko chcę pokazać, że ja wiem, że to jest trudne, no bo to jest zmierzenie się z człowiekiem, ale to samo można zrobić w konfesjonale. Podczas spowiedzi świętej wyciągnąć karteczkę, proszę księdza, co ksiądz uważa na ten temat. Wiecie, jak inaczej spowiedź wygląda wtedy? Jak mamy do czynienia naprawdę z taką głębią spowiedzi? To jest piękne. I teraz, moi drodzy, w przypadku właśnie tej spotkania, tych dwójga osób, mnie i na przykład jakiegoś kapłana, przyjaciela, czy właśnie osoby, która jest moim autorytetem, to wówczas mamy do czynienia ze spotkaniem na zasadzie życzliwości, dialogu, miłości i daru. I wtedy ja czuję się z tym przyjęty. I wreszcie mamy do czynienia z tak zwaną sublimacją uczuć. Moi drodzy, chodzi tak naprawdę o to, abyśmy swoje uczucia po tym, kiedy je wiemy, że są, nazwaliśmy je, spowodowaliśmy to, że je zobiektywizowaliśmy, czyli potraktowaliśmy jako te, które nie muszą wpływać na mnie. Ja mogę poddać się swojemu rozumowi. Działać przy pomocy właśnie osoby, która się na tym zna, pomaga i która prowadzi mnie do Boga, to dzięki tej osobie jestem w stanie ukierunkować je na cel ostateczny, którym jest zbawienie, którym jest Bóg. Że one mogą być dla mnie bardzo potrzebne, bardzo pomocne w tej dziedzinie. I teraz, moi drodzy, jest tak. Jeśli chodzi o to, to mowa jest przede wszystkim o to, aby zobaczyć, i tutaj mamy do czynienia z pasyjnością, czyli z tym, w tą rzeczywistość, którą w tej chwili będziemy wchodzić właśnie w okresie Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego. Mianowicie chodzi o to, żebyśmy zobaczyli, że te uczucia są takie same, jakie przeżywa Chrystus. A przypomnijmy sobie ogród oliwny i to, co Jezus przeżywa przed męką. Czy On się nie bał? Bał się. Strasznie się bał. Ewangelista Łukasz zapisuje, że jego pot był jak ciężkie krople krwi, które spływają na ziemię. Specjaliści, dokładnie medycy, mówią, że towarzyszy wtedy, kiedy mamy do czynienia z ogromnym wstrząsem psychicznym, ze zagrożeniem życia niemalże. Więc to jest stwierdzone, u ludzi jest to możliwe. Popatrzmy, to są też emocje. I Chrystus w tym wszystkim właśnie poddaje to swojemu Ojcu. O właśnie, i to jest sublimacja uczuć. Uczłowieczenie polega na tym, że ja oddaję to, co Bóg mi dał. Dałeś mi uczucia, wiem, że to się dokonuje we mnie, trudno jest mi z tym poradzić sobie, więc ja Tobie je oddaję. Chcę, żebyś się nimi posłużył w mojej sprawie. I wtedy mamy do czynienia z czymś pięknym, bo mamy do czynienia z tym, że zapraszamy do tego Chrystusa. I wówczas jesteśmy w stanie zobaczyć, że Chrystus pokazuje nam sens właśnie takich trudnych uczuć w sobie, i w swoim losie, który przeżywał. I tak, może się pojawić taka sytuacja. Popatrz, co ja, Chrystus, przeszedłem. Za kogo mnie uważano? Za kogo mnie nazwano? Kim mnie nazwano? Zobacz, jak mnie znieważano. Jak pozbawiono mnie wszelkich praw. Ile wycierpiałem, ile przeszedłem dla Ciebie i ile przezwyciężyłem. Jest to prawdziwa droga wyjścia. Takie trudne uczucia mogą być elementem na przykład współlosu z Chrystusem. I tu mamy do czynienia z tym, co Kościół mówi, łączenia z męką Jezusa Chrystusa. Współuczestnictwa, to znaczy upodobnienie się do naszego Pana. Na przykład możemy połączyć swoje trudne uczucia, oddając je właśnie Chrystusowi. Czyli do tych negatywnych uczuć, które przeżywałem, dołączyć właśnie Jego mękę. Zobaczyć, popatrzmy, ta sytuacja teraz Wielkiego Postu i Wielkiego Tygodnia. Będziemy przyglądać się tym wszystkim doświadczeniom, które tu są. może pojawić się w naszym życiu duchowym, na przykład w Wielkim Tygodniu, doświadczenie trudu. To znaczy, coś będziemy przeżywać. Może być jakieś cierpienie, może być ból, może być trudne doświadczenie. Nie od razu skreślajmy to albo traktujmy na zasadzie, że to w tej chwili jest coś, co nie powinno się wydarzyć. A jeżeli Pan Jezus sam dopuszcza taką rzeczywistość, bo chce, abyśmy ten Wielki Tydzień przeżyli inaczej. Przeżyli właśnie jako odczuwanie dokładnie tego, co On przeżywa. Może nie dokładnie, ale przynajmniej w pewnej części. Mamy możliwość powiedzieć Mu, jest to dla mnie trudne, ale chcę razem z Tobą. A jak to mieli wielcy święci? Popatrzmy, mamy do czynienia z ojcem Pio. Każdy piątek, potworny ból. Ból w miejscach ran Jezusa Chrystusa, ból w boku i jeszcze na koronie cierniowej. I teraz tam nie było sytuacji tego typu, że to był przypadek. To był konkret. I co robił Chrystus w tej całej sytuacji? Właśnie święty ojciec Pio łączył się z Nim samym, a Jezus wykorzystywał to dla dobra. Na przykład tych, którzy dążą do potępienia. Popatrzmy, jest to taka drobna niby ofiara, ale tak naprawdę najważniejsza. I teraz popatrzmy, to Jezus odczuwał wstręt do męki, do obłudy ludzkiej, do niesprawiedliwości. Ale popatrzcie, jak On się zachował. Wzniósł się ponad te uczucia. A Pan Jezus daje nam właśnie siłą, taką siłę, abyśmy przyszli do Niego, abyśmy właśnie rozważali Jego mękę, abyśmy wzięli Jego ducha, Jego ciało, Jego krew, Jego samego, abyśmy w ten sposób mogli przezwyciężyć to, co jest trudne. Abyśmy nie zostali w tym wszystkim sami. I teraz ostatnie zdanie, które chciałbym dodać do tego wszystkiego, to jest to, że Kościół mówi o czymś takim, wyprzedzam już teraz fakt, abyśmy zobaczyli, że te wszystkie rzeczy związane z męką Pańską nie muszą dokonywać się tylko tutaj w czasie Wielkiego Tygodnia. Kościół zachęca do tego, abyśmy podjęli na przykład takie nabożeństwa właśnie jak Droga Krzyżowa, jak Gorzkie Żale. Podjęli część bolesną Różańca Świętego. Podjęli na przykład takie przeżywanie męki Pana Jezusa podczas adoracji. To znaczy, jestem tutaj przed Najświętszym Sakramentem. Mogę wpatrywać się w Pana Jezusa. Po prostu przed Nim być, jako czuwanie przy Nim cierpiącym za nas, oddającym za nas życie. Jest taka jeszcze jedna pieśń, którą możemy znać. Pewnie znacie. Duszo Chrystusowa, uświęć mnie. Ciało Chrystusowe, zbaw mnie. Krwi Chrystusowa, obmyj mnie. To jest modlitwa. Rozważanie jej samej, wypowiadanie jej samej także jest elementem pasyjnym. Popatrzmy, wchodzimy w mękę i wchodzimy w uczucia, które powodują, że nasze uczucia stają się ludzkie. I chciałbym, żebyśmy z tego korzystali, bo przed nami jest to, co najważniejsze. Przepraszam za taki może wykład psychologiczny, ale popatrzmy, naprawdę Kościół korzysta z tych rzeczy, aby pokazać nam wartość naszą ludzką, naszych cech, które posiadamy. Kościół chce, abyśmy uświadomili sobie, że skoro są darem Bożym, to Pan Bóg chce, abyśmy je przeżywali razem z Nim. Zwracając Mu je, czyli pozwalając, aby je przeżywać razem z Nim, to my nie odrzucamy daru, ale z niego korzystamy. A Bóg jest w stanie uczynić nas, to co mówimy o darze męstwa, rzeczywiście mężnymi, czyli tymi, którzy będą potrafili być ludźmi z krwi i kości, nie bojącymi się, nie ulegającymi emocjom, ale tymi, którzy potrafią się mierzyć z różnymi trudnościami i zdobywającymi zwycięstwo. Niech ta refleksja nam towarzyszy. Życzę Wam dużo siły, błogosławieństwa Bożego i na ten cały tydzień wielki, ten jeszcze piąty tydzień, który przed nami, ale wielki tydzień rozważania męki Pana Jezusa, abyśmy się mogli spotkać rzeczywiście w radości Zmartwychwstania Pańskiego. I zachęcam, przypominam, módlmy się o nawrócenie Rosji. Módlmy się o to, aby tam Pan Bóg pozmieniał serca. Żeby nie tylko Ukraina sama była ocalona, ale i ci ludzie, którzy tam są cierpiący, którzy często nie wiedzą, co się dzieje na zewnątrz, bo nie mają możliwości nawet się prawowicie dowiedzieć. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.